Idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział, idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu, ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice chodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Słowo, które Pan nam daje w liturgii, prowadzi nas przez kolejne dni tych rekolekcji. Zaczynaliśmy od tego, że przyglądaliśmy się temu, jak czekamy. Potem patrzyliśmy, tak jak nas słowo prowadziło, na modlitwę, którą zanosimy do Boga i na jej cel. A dzisiaj słowo mówi o głównej przeszkodzie, jaka stoi pomiędzy nami a Panem. Tej przeszkodzie, która nie pozwala nam przyjąć Jego obecności. Nie pozwala nam przyjąć Jego przyjścia. Czym jest ta przeszkoda? To jest pycha. Jak wiecie, pycha występuje w dwóch odmianach. Pierwsza odmiana jest wtedy obecna w człowieku, kiedy mówimy, jestem lepszy niż jestem. To są te wszystkie objawy pychy, które pojawiają się wtedy, kiedy ja się wynoszę na kogoś innego. Powiecie, ja tak nie mam. A ja myślę, że jednak wielu z nas ma. Dlatego, że pycha rodzi konkretne owoce. Na przykład plotkę i obmowę. Ten, kto obmawia, ten, kto plotkuje, przecież tak naprawdę wynosi się nad tych, o których mówi. W taki sposób, że czuje się od nich lepszym, czuje się godnym czy odpowiedzialny do tego, żeby ich osądzać, żeby jakoś wydawać ocenę. Każdy brak szacunku, który okazujemy innym ludziom, de facto ma swoje źródło w pysze. Nie okazać szacunku, to znaczy nie doszacować czyjejś wartości. Uznać go za mało wartego, za mało wartościowego. Ja staję ponad nim, dlatego traktuję go właśnie lekceważąco, wyniośle, bez szacunku. Pychę można okazywać przez swoją zatwardziałość. Taką zatwardziałość, która się pojawia wtedy, kiedy nie słucham krytyki, kiedy jej nie przyjmuję, kiedy nie słucham uwag. Ktoś kiedyś powiedział, i nie było to głupie, że połowę prawdy o sobie samym znam ja, a połowę znają inni. Może ta proporcja jest nieco inna, ale prawdą jest, że ten, który nie słucha innych na swój temat, wtedy, kiedy mu zwracają uwagę, nie wie wielu rzeczy o sobie. Człowiek pyszny jest taki. Nie słucha. Nie chce pouczenia, a już w szczególności od najbliższych. Co więcej, pycha rodzi chciwość woli, jak to mówili ojcowie nie tylko Kościoła, co ojcowie mistyki, duchowości chrześcijańskiej. To znaczy, pyszny człowiek chce, żeby zawsze było po jego myśli. Domaga się tego, żeby było po jego myśli. Czy to przez manipulację, czy przez gniew, agresję. Chce, żeby było tak, jak on tego oczekuje, a nie kto inny. Człowiek pyszny to jest ktoś taki, kto ucieka w kłamstwo, żeby zatuszować prawdę o sobie. Człowiek pyszny w końcu to jest ktoś taki, kto nie potrzebuje pomocy. Ktoś, kto zostaje na zewnątrz, nie dopuszcza ludzi do siebie. On sobie poradzi, on nie musi przyjmować pocieszenia, troski, współczucia. On jest ponad to. Człowiek pyszny w końcu to taki, który jest zawstydzony. Wstydzi się, że wyjdzie na jaw, jaki jest naprawdę. Dlatego sam do siebie się nie zbliża, dlatego innych do siebie nie dopuszcza. Bo boi się, że kiedy wyjdzie na jaw, co nosi w sobie, to wtedy ludzie nim wzgardzą, odrzucą go od siebie. Człowiek pyszny to jest taki skorupiak, który cały pancerz ma na zewnątrz. I wszystko to, co go trzyma, ma na zewnątrz. A w środku jest delikatny i miękki. Właśnie taki, który potrzebuje troski i opieki. To jest taki skorupiak, który lubi być w centrum uwagi. Taki, który właśnie chce skupiać na sobie wzrok innych. I tutaj dochodzimy do drugiego typu pychy. Takiego typu pychy, którym grzeszymy, kiedy mówimy: jestem gorszy niż inni. Tak, takie fałszywe uniżenie. Takie uniżenie, które właśnie ma skupić ludzką uwagę, dobroć, jakieś dobre dążenia, które są w ludziach, ma skupić na mnie. Ja wykorzystam swoją smutną minę, swoje takie przygnębienie, swoją opłakaną sytuację, te wszystkie krzywdy, które doświadczyłem, do tego, żeby skupić na sobie uwagę. Najczęściej, wybaczcie, drogie panie, ale znam głównie niewiasty, które tym rodzajem pychy grzeszą. I to się objawia na spotkaniach młodzieżowych, tak, w takiej formie mało dojrzałej, albo tam ze studentami. Że bardzo często pojawia się taka jedna osoba, która siedzi tak z boku, taka smutna, tak nikt się nią nie interesuje, ona to podaje wyraz, tak się jakoś nie może odnaleźć, na pewno nos na kwintę i ktokolwiek podejdzie i zapyta, co ci jest, czy można ci jakoś pomóc, mówi: nie, nic mi nie jest, ale chętnie, jak ktoś przyjdzie znowu i zapyta, co ci jest, to znowu chętnie powie: nic mi nie jest. Do czasu, aż kiedyś podejdzie już pasterz i powie: słuchaj, tak siedzisz sama, dlaczego tak siedzisz sama? No bo tak chcę siedzieć sama, to może ci otworzę pokój inny i tam sobie pójdziesz posiedzieć sama. A nie, tego bym nie chciała. Ponieważ chcę skupić uwagę. Domagam się zainteresowania. To jest niestety nie tylko jedyny wyraz tego rodzaju pychy. Ludzie, którzy nim grzeszą, pozwalają sobą pogardzać, pozwalają siebie używać. Nie bronią swojego dobrego imienia. Sami nie dbają o siebie, nie troszczą się o siebie, dlatego też pozwalają innym siebie użyć. To są też często ludzie, którzy właśnie rozpamiętują krzywdy i się pławią w takiej goryczy. Często są ludzie, którzy są czarnowidzami i tacy, którzy są przekonani, że oni nic nie potrafią, nic im się nie uda i w ogóle najlepiej jakby się położyli i zasnęli w trumnie ten jeden ostatni raz. Trochę to tak wyśmiewam, ale często to jest połączone z głębokim bólem, z takim przeżywaniem faktycznie samego siebie i świata jako czegoś, co jest głównie po to, żeby czynić mi krzywdę i żeby mi doskwierać. Pycha, która mówi: jestem gorszy niż jestem. I pycha, która mówi: jestem lepszy niż jestem. A Pan Bóg na to mówi: jestem, który jestem. I tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Księdze Sofoniasza, w 3 rozdziale, w tym proroctwie, zbawienie polega między innymi na tym, że człowiek wyzbywa się pychy. Posłuchajcie raz jeszcze. W tym dniu nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich czynów, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. Nie będziesz się wstydzić, nie będziesz potrzebować ukryć tego wszystkiego, przez co dopuściłaś się niewierności. Nie będziesz potrzebować zasłaniać się przed innymi, ani przede mną. Dlaczego? Dlatego, że usunę samochwalców Twoich, tych, którzy się pysznią. Bo nie musisz się wstydzić wtedy, kiedy wiesz, że Twoja wartość nie leży w tym, jak się prezentujesz, jaki jesteś doskonały, tylko leży w tym, co mówi Pan dalej. Zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Schronienia w imieniu Pana, czyli w Jego osobie, w Jego tożsamości. To jest nagroda i to jest doświadczenie zbawienia. Że mogę wyjść na wolność. Nie muszę być w tej skorupie, ale mogę stać się kręgowcem. Nie muszę chronić swojego ciała, ale mogę je pokazać. Nie muszę się bać, że to, co jest we mnie, mnie oskarży i przekreśli. Że to, co ukrywam, będzie dla mnie powodem wstydu. Nie muszę być samochwałą, nie muszę być kimś, kto jest pyszny po to, żeby doświadczyć swojej wartości. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby stać się kimś takim? Jak wyzbyć się tego całego lęku, który łączy się z odkryciem prawdy o mnie? No, lekarstwem na pychę jest pokora. I pewnie wiecie, że pokora to nie jest nieśmiałość. Tym bardziej pokora to nie jest jakiś kompleks. Czy to nie jest właśnie takie bycie takim uniżonym, zgiętym w pół, nie wiadomo kim. Pismo daje wiele przykładów ludzi pokornych. A wiecie, kogo nazywa najbardziej pokornym pod słońcem? Mojżesza w Księdze Liczb, w 12 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie o nim sięga Liczb, Pismo mówi, to był człowiek najbardziej skromny, najbardziej pokorny ze wszystkich, którzy byli na ziemi. Mojżesz. Ten sam? Ten, który stanął przed Faraonem i jako morderca w Egipcie i jakiś pasterz w ziemi Madian przychodzi do Faraona i mu dyktuje warunki. Człowiek najpokorniejszy na świecie. Człowiek, który domaga się tego, żeby Faraon wypuścił mu cały ród swoich sług, niewolników, Hebrajczyków, którzy są tam od 400 lat. Przychodzi jako lider. A o nim Pismo mówi, człowiek najskromniejszy na świecie. Najbardziej pokorny. Więcej, człowiek, który prowadzi ten lud nie tylko z ziemi Egiptu, ale potem przez 40 lat i staje w różnych sytuacjach, w których okazuje się bardzo wymagającym, surowym przewodnikiem. Człowiek, który rozmawia z Bogiem jak równy z równym, chociaż zawsze na kolanach i na twarz padając przed nim. Ktoś, kogo Bóg nazywa przyjacielem, to jest Mojżesz. Człowiek najpokorniejszy na świecie. Tak. Bo pokora to nie jest ani nieśmiałość, ani kompleks, ani uniżenie, tylko to jest prawda o mnie samym. To jest to, jaki jestem w rzeczywistości. Człowiek pokorny to jest ktoś taki, kto żyje na własną miarę. Na miarę swoich talentów, umiejętności, dobrych cech, tego wszystkiego, co jest jego wyposażeniem, i jednocześnie na miarę swoich słabości, wad i tego wszystkiego, co jest w nim przykre. On tego jest świadom i wie, jak postąpić, żeby wykorzystać cały ten potencjał, który w nim jest. Dowiedziałem się tego, czytając drugi list do Koryntian, 12 jego rozdział. Jeden z moich ulubionych fragmentów świętego Pawła, bo bardzo osobisty. Paweł tam pisze o sobie. To jest taki rozdział, w którym on udowadnia, że jest apostołem. Musi to zrobić, przynajmniej tak uważa, dlatego że w Koryncie, do którego pisze, w tej wspólnocie jest podział na tych, którzy bardziej się skłaniają do Pawła, na tych, którzy się skłaniają do Apollosa, współpracownika Pawła, na tych, którzy się skłaniają do Szymona Piotra, Kefasa i w końcu na tych, którzy się powołują bezpośrednio na Chrystusa i sami chcą być odpowiedzialnymi za gminę, za wspólnotę. I Paweł mówi o tym, że on też jest wybrany przez Boga. I zaczyna wymieniać różne swoje przywileje. I między innymi mówi o tym, że ma objawienia, że ma mistyczne wizje. I mówi, chociaż tak odwołując się niby do kogoś, kogo znamy, wszyscy bibliści mówią, że chodzi o niego. Mówi, znam człowieka, który był w trzecim niebie. Był w trzecim niebie i słyszał słowa, których nie godzi się powtarzać na ziemi. Ale zaraz powie, żeby mnie nie wyniósł ogrom objawień. Bóg dał mi wysłannika szatana, oścień dla ciała, który mnie policzkuje dniem i nocą. Z jednej strony mówi tak, doświadczam różnych wizji, natchnień, byłem w trzecim niebie, cokolwiek to znaczy. A z drugiej strony mówi, doświadczam policzkowania przez swoją własną słabość. Oścień dla ciała. Oścień to jest taki kij zaoszczony na końcu, którym się dźga wołu, żeby równo szedł, kiedy orze ziemi. O czymś takim on mówi. To jest jego słabość. Ale to nie było coś prozaicznego, bo chwilę później Paweł zaczyna dopowiadać i mówi, trzykrotnie prosiłem Pana, żeby odszedł ode mnie. To zdanie jest takie dwuznaczne. Albo chodzi o to, że prosił Pana, żeby ten wysłannik szatana od niego odszedł. Albo chodzi o to, że prosił Pana, żeby od niego odszedł, bo był tak zmęczony swoją słabością. Był tak przygnębiony tym, co w nim słabe, że nie chciał już się konfrontować z tym wszystkim. Nie chciał jakoś zbliżać się do świętego, żeby na jaw nie wychodziła jego słabość. Święty Paweł. I potem mówi tak. Ale Pan mi powiedział. To są te piękne fragmenty w listach świętego Pawła, gdzie on wtrąca zdania, które Chrystus mu powiedział, a których nie wyczytał w Ewangelii. Nie mógł ich wyczytać w Ewangelii, bo Ewangelia wtedy jeszcze nie była napisana. I mówi tak. Pan mi powiedział. Wystarczy ci mojej łaski, bo moc się doskonali w słabości. Ja długo się zastanawiałem, co to znaczy, że moc się doskonali w słabości. To znaczy, że co? Że jak ja upadam, staję się mocniejszy, to nie jest moje doświadczenie. Czy to znaczy, że jeżeli ja podlegam jakoś moim słabościom, to koniec końców stanę się herosem, siłaczem? Nie moje doświadczenie. Święty Bernard Clairvaux rzucił mi światło na ten fragment pisma, bo on powiedział tak. Nie chodzi o to, że masz upadać i swojej słabości chołubić. Chodzi o to, żebyś pamiętał o swojej słabości. Im bardziej masz ją przed oczyma, tym silniejszy jesteś. No tak. Bo przecież znamy to z normalnego życia. Jak coś jest za ciężkie dla mnie samego, to idę do kogoś, proszę go o pomoc, żeby, nie wiem, pomógł mi przestawić szafę. Jeśli jakaś rzecz jest zbyt trudna dla mnie do wykonania, to jej nie podejmuję po to, żeby się nie ośmieszyć albo żeby sobie nie zaszkodzić. A jeżeli ktoś by zaproponował mi, nie wiem, chodzenie po linie, to bym odmówił. Bo znam swoją słabość. Wiem, że moje wyczucie równowagi jest mizerne i spadnę, rozbiję sobie głowę albo nic gorszego sobie zrobię. Każdy z nas to wie. Każdy z nas potrafi w tym świecie zewnętrznym wykorzystać swoją słabość do tego, żeby sobie nie zaszkodzić. W życiu duchowym chodzi o to samo. Trzeba być świadomym swojej słabości. To jest obrona przed tym, żeby jej nie ulegać. Trzeba widzieć to, co jest we mnie wadą, co jest skłonnością do zła, to, co jest moim grzechem. Trzeba mieć to przed oczami. Im bardziej mam przed oczami, im bardziej o tym pamiętam, im bardziej żyję tą świadomością, tym bardziej mogę się wzmocnić, tym silniejszy jestem. Zapytacie mnie, skąd to wiem? No z Ewangelii. Zobaczcie, że Chrystus Pan dzisiaj mówi do arcykapłanów i starszych ludzi. Tak? Czyli to są starszych ludów. To są ludzie, którzy są bardzo pobożni i bardzo porządni. Myślę, że spokojnie byśmy się kwalifikowali. To są ludzie, którzy przychodzą do świątyni, składają kult, co więcej, są przełożonymi społeczności religijnej w Izraelu. Pewnie gdyby mieli rekolekcje, to by na rekolekcje też przychodzili. Znaczy bardzo porządni, pobożni ludzie. I Pan Jezus im mówi, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Niemiło. Co to znaczy? Celnicy, nierządnicy, czyli grzesznicy. I to tacy, o których grzechu powszechnie wiadomo. Tacy, którzy są wymieniani jednym tchem, jako ci godni pogardy. Oni wchodzą przede mną do Królestwa Niebieskiego. No mogę zrobić dwie rzeczy. Albo się oburzyć i powiedzieć Panu Bogu, no chwileczkę, ja ci tu służę, tu się staram, a ty chcesz wpuścić celników i nierządnicę przede mną. Albo mogę powiedzieć tak. Panie Jezu, weź mnie do pierwszego rzędu. bo ja jestem taki sam jak celnicy i grzesznicy. Ja wnogrzesznicy. Ja jestem taki sam. Tak samo jestem grzeszny jak oni. Tylko weź mnie razem z nimi. Weź mnie z nimi, bo ja jestem ich godny. Właśnie mój grzech może jest mniej oficjalny, mniej go widać, mniej publiczny, ale wiesz, jaki jest. Wiesz, że mój grzech jest tak samo ciężki jak ich. Wiesz, że jestem tak samo godny politowania jak oni. Wiesz, że jestem kimś, kto potrzebuje zbawienia, nie mniej niż oni. Dlatego zabierz mnie z nimi na początku kolejki, a nie każ mi czekać na końcu. Przez to, że jestem słaby, staję się mocny. Przez to, że wiem, czym jest moja słabość, mogę stać się mocny. Ponieważ Bóg, Pan nasz, Jezus Chrystus, może odkupić czy zbawić tylko to, co Jemu oddamy. Jeśli ja dla siebie samego zostawię prawdę o swoim grzechu, nie będę chciał w niego zajrzeć, nie będę chciał zajrzeć w moją słabość, będę udawał, że jej nie ma. Będę pyszny na pierwszy albo na drugi sposób, ale będę zawsze jakimś takim skorupiakiem wobec prawdy o sobie samym. To nie dopuszczam Boga do tego, żeby mnie zbawił. Nie pozwalam Mu dotknąć tego, co potrzebuje we mnie zbawienia. Pamiętam taką historię, którą opowiedział jeden z braci. Mówi, że jak był w nowicjacie, to się modlił w nocy w kaplicy, jak wszyscy spali. I doświadczył wielu rzeczy naraz, jak to bywa podczas modlitwy. Mówi, najpierw doświadczyłem tego, że jestem grzesznikiem w tym znaczeniu, że jestem pyszny. Że jestem pyszny. Że jestem dumny, butny, zarozumiały, wyniosły. Że jestem bufonem. Muszę wam powiedzieć, miał rację. Miał rację. Był bufonem. Nie jakimś strasznym bufonem, ale takim dobrym uczniem, który zawsze się chwali, co wie. Takim dobrym uczniem z dobrego domu, który chwali się swoim domem i jeszcze mówi, co przeczytał. A tych, którzy nie są równymi partnerami w rozmowie, ignorował. Tylko, że podczas tej modlitwy, jak o tym opowiadał, on doświadczył tej swojej bufonady jako czegoś, co było dojmujące, coś, co było jak jego druga natura, coś, co mu strasznie przeszkadzało i czego nie był w stanie w żaden sposób się pozbyć. To był on. On mówi, ja nie jestem pyszny. Ja jestem pyszny. I to było tym gorsze, że z drugiej strony doświadczał tego, jaki jest Pan Jezus. Że jest cichy i pokorny sercem. Że nie ma w nim żadnej wyniosłości. I mówił, między mną a nim otchłań. Coś tak strasznego, bo ja w żaden sposób nie byłem do niego podobny. W żaden sposób nie byłem do niego podobny. On nie miał niczego, co miałem ja nie miałem niczego, co miał on. I mówi, poczułem się jak skazany na śmierć, bo tej otchłani, tej przepaści pomiędzy nim a mną nie byłem w stanie pokonać. Ja byłem i jestem pyszny. On jest pokorny. Ja go nie rozumiem. Ja nie mogę się do niego zbliżyć, nie mogę się z nim zaprzyjaźnić, bo on jest pokorny, a ja jestem pyszny. I mówi, że wtedy doświadczył kolejnej rzeczy, która polegała na tym, że Pan Jezus jakoś dał mu do zrozumienia to, że On bierze jego pychę. Że On bierze jego pychę. I że go usprawiedliwia. To, co jest odsłonięte przed Chrystusem, może być zbawione. Święty Paweł w liście do Filipian, jeśli dobrze pamiętam, mówi, mój grzeszny człowiek wraz z Chrystusem jest przybity do krzyża. Mój grzeszny człowiek. Paweł doskonale wiedział, na czym polegały jego grzechy. On wiedział, kim był. Wiedział, kim jest. I wiedział, że potrzebuje tego, żeby jego grzeszna część, ten grzeszny człowiek, był z Chrystusem przybity do krzyża. Żeby Chrystus jego zbawił od jego własnych grzechów. Odkupienie i zbawienie to nie jest prawda dotycząca ogółu ludzkości. Ona dotyczy każdego człowieka. Ale właśnie z tym każdego człowieka. Nie ogółu ludzi, ale każdego pojedynczego człowieka. Bóg nie zbawia nas w ogólności, tylko pojedynczo. Chociaż we wspólnocie, to na każdego osobiście. I to mój grzech ma być przybity do krzyża. Jak ma być przybity, skoro ja go nie chcę oddać? A nie chcę go oddać, bo nie chcę na niego spojrzeć. Zwróćcie uwagę, jak się spowiadacie. Czy to nie jest tak, że rachunek sumienia jest taki mniej więcej. A potem wyznanie grzechów i uff, spłynęło po mnie, już zapomniałem. Teraz będzie dobrze. Nie? Za miesiąc jest to samo, ale teraz będzie dobrze. No i w tym grzech mnie nie interesuje. Tak, ja nie mam się jakoś gnębić moich grzechów. Oczywiście, że nie. Ale jeśli ja nie zajrzę w siebie i nie dam Panu Bogu rzucić światła na mnie, tylko będę uciekał od prawdy o sobie, to wszystko to, co zachowam dla siebie, będzie moje. I nie zostanie wraz z Chrystusem przybite do krzyża. No ja będę tym na końcu kolejki. Nie będę chciał stanąć przy celnikach i jawnych grzesznicach. Tylko będę cały czas zaskarżał sobie to poczucie bezpieczeństwa. A będę cały czas myślał o sobie w perspektywie wstydu i nadrabiania tego, czego się wstydzę. A nie będę miał wolności w sobie. Żeby doświadczyć tej wolności, to trzeba nam usłyszeć to, co mówi święty Piotr w pierwszym liście, w 5 rozdziale tego listu. On mówi, uniżcie się pod mocną ręką Boga, a On was wywyższy w odpowiednim czasie. Uniżcie się pod mocną ręką Boga. Co to znaczy? To znaczy, stańcie w prawdzie i powiedzcie, ja potrzebuję zbawienia. Ja potrzebuję Twojego przyjścia. Sam siebie za włosy z tego bagna nie wyciągnę. Sam z tej rozpadliny skały, z tego głębokiego dołu, do którego wpadłem, nie wyjdę. Potrzebuję Twojej pomocy. Pan chce mnie zbawić. Pan chce wydobyć mnie z tego dołu zagłady. Chce to zrobić. Ale potrzebuję, żebyśmy zachowali się jak owca, która wpadła w zarośla. Nie wiem, czy sobie kiedyś myśleliście o tej przypowieści o dobrym pasterzu. Wszyscy mówią, co robi pasterz? No pasterz chodzi po górach i szuka owca. Ale kiedyś sobie zadałem pytanie, a co robi owca? Owca jest w zaroślach, tam, czy w jakiejś rozpadlinie skały i męczy, czy beczy. Dzieci wiedzą lepiej, co robią owce niż ja. W każdym razie wydaje z siebie te dźwięki rozpaczliwe i przywołuje tego pasterza. Właśnie o to by chodziło. Uniżcie się pod mocną ręką Boga. Zacznijcie wołać z głębokości, z tego wszystkiego, co przekracza moje zdolności, dobra, to tego wszystkiego, co mnie jakoś obezwładnia. Wtedy Pan przyjdzie do tego, co jest słabe i to uzdrowi. Zresztą, jakbyście, jeżeli możecie, zajrzyjcie do tych czytań raz jeszcze, bo dzisiaj dostaliśmy liturgii, zobaczcie, jak ten temat się pojawia. I w psalmie, i w śpiewie przed Ewangelią, i w całym trzecim rozdziale Sofoniasza. Cały czas jest jak refren, wraca to właśnie, że biedak zawołał do Pana i Pan go wysłuchał. Przyjdź Panie, odpuść nam grzechy, nie zlekaj. Słysz wołających o pomoc i ratuj ich od wszelkiej udręki. To jest słowo wołających z głębokości. To jest nasze słowo. Tylko niech nasze usta przemówią tym słowem. Chciałbym na koniec jeszcze opowiedzieć wam o trzech świętych. Trzech świętych niewiasta. Tak to się ładnie w Kościele nazywa. Które ośmielają w kontakcie do Pana Jezusa właśnie w perspektywie własnej słabości i grzechu. Pierwszą z nich jest Małgorzata z Cortona. Cortona leży w Toskanii. Ona była prostą dziewczyną. Dlatego ja wolę o niej myśleć jako o Małgosi. Małgosia z Cortony miała objawienie Pana Jezusa. I Pan Jezus jej powiedział, żeby o tym objawieniu powiedziała swojemu spowiednikowi. Więc ona poszła do swojego spowiednika i powiedziała mu o tym, że Pan Jezus jej się objawił. A ten spowiednik spojrzał na nią w ten sposób, jak tylko ksiądz potrafi spojrzeć na biednego penitenta i mówi jej, no chyba ci się przyśniło. I oczywiście on tam odpowiednio obsztorcował i powiedział jej tak. Jak ta zjawa jeszcze raz ci się pojawi, to ją zapytaj, jakie grzechy wyznałem na ostatniej spowiedzi. Jeśli to jest Pan Jezus, to ci powie. A jeśli nie, no to znaczy, że nie wie. I w ogóle to jest jakieś złudzenie. Małgosia smutna poszła sobie, ale Pan Jezus faktycznie objawił jej się po raz drugi. I Małgosia mówi do niego, Panie Jezu, zrobiłam tak, jak chciałeś. Powiedziałam mojemu spowiednikowi, że mi się objawiłeś. ale On mi kazał Ciebie zapytać, jakie były grzechy, które wyznał na ostatniej spowiedzi, bo nie wierzy, że to Ty. A Pan Jezus tak się stropił i mówi, Małgosiu, nie pamiętam. Moim zdaniem to jest genialna historia, która mówi właśnie tyle. Bóg nie jest skupiony na naszym grzechu. On się go nie brzydzi. On jest skupiony na nas. Jemu zależy na naszym życiu. Jemu zależy na tym, żeby nas wydobyć z dołu zagłady, a nie żeby pozbawić nas tylko przeszkody, która między Nim a nami się znajduje. Jeśli się obawiasz takiego właśnie wyznania z głębi serca przed Panem, to sobie przypomnij Małgosiu i Pana Jezusa, który nie pamięta grzechów. Druga święta to jest Julianna Znowicz. Ona była też bardzo przejęta świadomością grzechu, aż zanadto, dlatego Pan Jezus jej się objawił i to była wizja na brzegu morza i mówi jej tak, wrzuć garść piasku do morza. Wrzuć garść piasku do morza. I ona to zrobiła. I on mówi, to się stało z Twoimi grzechami, kiedy oddałaś je mojemu miłosierdziu. To się stało z Twoimi grzechami. Jeśli ktoś by próbował wydobyć ten garść piasku z morza, to wiemy, że jest skazany na niepowodzenie. To się nie uda. Nie ma potrzeby, żeby się katować grzechem, który wyznałem i który oddałem Bogu. Jestem wolny od grzechu, który jest mi przebaczony. Czasem mi się wydaje, że w sakramencie pojednania i pokuty trudniej jest przyjąć przebaczenie, niż wyznać grzech. Trudniej jest usłyszeć to, że Bóg mnie faktycznie odnawia, usprawiedliwia, że Bóg Ojciec zesłał swojego Syna i Ducha Świętego na przebłaganie i oczyszczenie z grzechu. Trudniej jest to usłyszeć w stosunku do mnie samego, niż po prostu wyznać grzech. Dla tych wszystkich, którzy macie z tym problem, przypomnijcie sobie Juliannę i tą garść piasku, którą wrzuciła w ocean. I wreszcie Teresa z Lizie. Taka święta, do której ja bardzo się staram, ale nie mogę się do niej przekonać. Dlatego, że zawsze łatwiej jest mi do tych świętych się przekonać, którzy są jakoś podobni. A święta Teresa to jest święta, o której się mówi, że nie popełniła grzechu ciężkiego. Że nie miała czego wyznać na łożu śmierci z grzechów ciężkich. Ale mimo to uważała, że jest grzesznicą. Że siedzi przy stole z grzesznikami. I ona specjalnie zajmuje to miejsce, bo ona jest taka sama. Długo tego nie rozumiałem. Myślałem sobie, że to jest pewnie taka pobożność egzaltowana jakiejś tam XIX-wiecznej Francji, w ogóle nie przekonywało mnie to do czasu. Aż sobie uświadomiłem, że to jest geniusz teologiczny, który w tej świętej się objawił i została zresztą doktorem Kościoła. Bo ona wie, że każda przeszkoda, która została usunięta spod jej nóg, właśnie to, że grzechy zostały zabrane z jej drogi, to nie jest jej zasługa, tylko zasługa Boga, który uprzedza ją swoją łaską, który działa w ten sposób, że ją chroni od zła, że jej zabiera spod nóg te kamienie i przeszkody, które grożą jej upadkiem. Ona jest grzesznicą. Tak. Ona jest zdolna do wielkiego zła, ale Bóg usuwa te przeszkody spod jej nóg. I to jest święta, która może posłużyć jako znak dla wszystkich tych, którym się wydaje, że nie mają sobie nic do zarzucania. Może tak jest. Ale to nie zmienia faktu, że jesteś zdolny do zła i przez ten fakt zdolności do zła jesteś grzesznikiem, który potrzebuje Bożego zbawienia, który potrzebuje Bożej aktywności, Bożej ingerencji, który potrzebuje tego, żeby Bóg cię ochronił przed złem. Każdy z nas jest w tej sytuacji, w której potrzebuje zbawienia. Nie każdy z nas o zbawienie prosi. Nie każdy z nas chce dostąpić zbawienia. Dla niektórych to wciąż jest temat obojętny. Temat, który jest nieistotny. Zawołajcie dzisiaj do Pana, żeby przyszedł i wyzwolił was z obojętności. Amen.